Cześć, witamy w specjalnej audycji poświęconej Rosji, a są z nami dzisiaj w studiu
Kasia Polita
i Mateusz Dobrzyniewski.
Jest to audycja poświęcona Rosji, ponieważ ostatnio obchodziliśmy 70-lecie zakończenia II wojny światowej, równo tydzień temu, i Rosjanie co roku obchodzą to święto, świętując Dzień Zwycięstwa. I dlatego pomyśleliśmy, że sobie trochę o tej Rosji dzisiaj porozmawiamy, ale to nie będzie rozmowa polityczna. Te kwestie sobie zostawimy, w ogóle nie będziemy do nich nawet nawiązywać, ponieważ porozmawiamy sobie o tym, jak wygląda faktycznie rzeczywistość oczami Polaków, jak Rosjan. Obalimy też pewne stereotypy, ale na samym początku porozmawiamy sobie, z czym nam się Rosja kojarzy. Kasiu?
No przede wszystkim dla mnie Rosja jest to jeden z większych krajów na świecie, ponieważ ma aż 17 milionów kilometrów kwadratowych powierzchni i generalnie zajmuje 1/6 powierzchni całej kuli ziemskiej. Ale co jest ciekawe, tylko w sumie 25% powierzchni tego państwa, powiedzmy, jest zamieszkane na tej... Może ujmę to inaczej. Generalnie 80% mieszkańców Rosji, a mamy ich aż 145 milionów, to mieszkańcy, którzy mieszkają po tej stronie europejskiej kontynentu. Z kolei pozostałe, 15% zamieszkuje powierzchnię pozostałą, więc można też powiedzieć, że Rosja jest to w sumie kraj raczej postrzegany od tej strony europejskiej, to znaczy liczymy właśnie tylko Moskwę, Petersburg i tak dalej, a nie właśnie już nie myślimy o tej pozostałej części.
A co Mateusz nam ciekawego powie, bo wiem, że na przykład jezioro Bajkał jest największe, najgłębsze na świecie, jak to tam
Rosja właśnie jeziorem jest. Tak, Rosja mi się właśnie kojarzy przede wszystkim z fantastycznymi walorami przyrodniczymi i między innymi jezioro Bajkał, jak już wspomniałaś, zwane też Błękitnym Okiem lub Morzem Syberii. Tak jak już mówiłaś, jest to najgłębsze jezioro na świecie, a wpływa do niego aż 336 rzek. Co ciekawe, woda pitna stanowi 20% całości. Ale to, co najciekawsze, że jezioro zimą jest pokryte całkowicie lodem i grubość lodu przekracza 50 cm, a dzięki czemu na kilka miesięcy to jezioro staje się ważnym szlakiem komunikacyjnym i przez zamarznięty Bajkał można przejechać normalnie samochodem, czy nawet kursują specjalne autobusy dla lokalnych mieszkańców, którzy w ten sposób chcą zaoszczędzić trochę czasu.
No jeśli chodzi tutaj o komunikację, no to Rosja słynie z kolei transsyberyjskiej.
Kolej transsyberyjska, zwana również drogą Syberii, wielką rosyjską drogą. Jest to największa, najdłuższa trasa kolejowa na świecie. Łączy ona tą europejską część Rosji z głównymi ośrodkami przemysłowymi Syberii, jak i tego dalekiego wschodu Rosji. Co ciekawe, wielu historyków uważa, że gdyby nie wybudowano tej kolei, najprawdopodobniej Rosja nie utrzymałaby swoich terytoriów po tej azjatyckiej stronie, co udowodniło między innymi sprzedaż Alaski, ponieważ właśnie Alaska nie posiadała żadnych połączeń komunikacyjnych z europejską częścią Rosji i dlatego najprawdopodobniej Rosja ją straciła, tak.
No właśnie, tutaj wspomniałeś o tej kwestii amerykańsko-rosyjskiej. No i będziemy dzisiaj też konfrontować to, co zrobili Amerykanie z tym, co zrobili Rosjanie. Kasiu, teraz zwracam się do ciebie, uśmiechasz się, widzę.
Bo chyba wiem, o co ci chodzi. Masz na myśli historię Kubusia Puchatka. Generalnie Amerykanie, może najpierw zacznijmy od Brytyjczyków, bo w sumie właśnie w każdym razie każdy kojarzy postać Kubusia Puchatka. Kubuś Puchatek jest to opowieść, no wiadomo, o pewnym niedźwiadku, który bardzo lubił miód, o jego bardzo dziwnych, można powiedzieć, dosyć charakterystycznych przyjaciołach i wszyscy mieszkają w stumilowym lesie i generalnie tam spotyka ich Krzyś.
A jak to jest, jeśli chodzi o film Kubuś Puchatek i Disneya? W którym roku Disney zekranizował tę powieść?
To był bodajże rok 1966. I pierwszy film nosił tytuł Kubuś Puchatek i Miododajne Drzewo. I to jest właśnie ciekawe, ponieważ jest połączenie Kubusia Puchatka i generalnie wszelkiego rodzaju schematy, które były na tym opierane, są też opierane na innej bajce, bodajże jest to Księga Dżungli.
No właśnie, teraz tutaj dochodzimy do ciekawego wniosku, że tak naprawdę Kubuś Puchatek to jest ta wersja disneyowska. Natomiast Rosjanie zrobili swoją wersję Kubusia Puchatka i o tym też za chwilę porozmawiamy, ponieważ o tym i o wielu innych ciekawostkach porozmawiają z nami i opowiedzą nam studenci drugiego roku filologii rosyjskiej z Uniwersytetu Gdańskiego, którzy przygotowują dzisiejszą audycję. A my za chwilę wracamy, natomiast możecie do nas pisać śmiało na maila morsmapa.ug.edu.pl, jak również pisać do nas na Facebooku.
Через тернии к звездам, через радости слезы мы проложим дорогу, и за все слава Богу, и останутся в песнях наши лучшие годы, и останется в сердце этот ветер свободы. Головы вверх, гордо поднять, за тебя, Родина, мать, мы до конца будем стоять. Верила, знала,
терпение и воля все перед Ромом.
Мама, как ты учила,
я верил, я бился, я шел до конца.
Мама, мы победили,
я верил, я знал, что так будет всегда.
Через тернии к звездам, через радости слезы гордо реет над нами нашей Родины знамя.
Головы вверх, гордо поднять, за тебя, Родина, мать, мы до конца будем стоять. За тебя, Родина, мать, мы будем петь, будем гулять. За тебя,
себя шепчу. Я тебя люблю.
Tak jak już mówiłam, audycję przygotowują studenci drugiego roku filologii rosyjskiej z Uniwersytetu Gdańskiego i są z nami
Kuba Wilczek,
Dominika Michalak
i Iza Kuc.
I sobie dzisiaj porozmawiamy trochę o, tak jak już mówiłam, o tym, kto był pierwszy, czy Amerykanie, czy Rosjanie, jeśli chodzi o Kubusia Puchatka, ponieważ Rosjanie zrobili swoją wersję z tej bajki.
Tak, Kubuś Puchatek, jak Kasia mówiła, jest chyba znany dosłownie wszystkim, jako żółty, pulchny miś o bardzo małym rozumku. Niestety, no w sumie nie niestety, w Rosji po prostu wygląda nieco inaczej, nazywa się Winnie Puch. Historia Winnie Pucha zaczyna się w Rosji w 1958 roku i wtedy to w księgarniach radzieckich pojawia się przykład Borysa Zachadiera, który na postać misia trafia przypadkowo w angielskiej encyklopedii dla dzieci w bibliotece. Autora rosyjskiego przykładu tak zauroczył Kubuś, że postanowił od razu natychmiast rozpocząć pracę nad przykładem.
No i powstał też film.
Tak, powstaje film. Jest to, wydaje mi się, w 1960 roku.
Czyli tak właśnie to jest pytanie, kto był pierwszy, czy Disney, czy jednak Rosjanie, ponieważ ci, którzy twórcy rosyjscy tak do końca nie, nawet chyba nie wiedzieli, tak? Czy,
tak, tak.
Że Disney też postanowił sfilmować, więc tutaj kwestia jest sporna, jeśli chodzi o prawa autorskie.
Pierwsza książka angielska została wydana w 1926 roku, więc jednak tutaj chyba przypisuje się im pierwszeństwo. Jednak za film Winnie Pooh reżyser Fiodor Chytruk otrzymał w 1976 roku Nagrodę Państwową ZSRR i w trakcie pracy, tak jak mówiłaś, nie wiedział o istnieniu disneyowskiej animacji, a zignorowanie praw autorskich dla wytwórni Walta Disneya spowodowało, że radziecka produkcja nie mogła być wyświetlana za granicą, nawet mimo tego, że niezwykle spodobała się amerykańskiemu twórcy.
No i właśnie, to jest też kwestia tego, że przez to, że nie dostali tych praw autorskich, nie mogli wyświetlać tego poza ZSRR, to tak naprawdę mało osób wie o tym, że taka bajka powstała, ale myślę, że jest bardzo ciekawa do zobaczenia sobie i myślę, że warto zobaczyć, jak to było zrobione, dlatego, że to jest zupełnie inny Kubuś Puchatek niż taki, który jest wyświetlany tutaj w Europie i w Stanach.
Jednak myślę, że równie sympatyczny.
No, ciekawy, który bardziej. Natomiast to nie jest jedyna bajka rosyjska, czy tam właściwie radziecka.
Kolejną kultową postacią może być Kiwaczek.
Jest to bohater. Czubureszka.
Czubureszka, da.
Tak, właśnie, to widać po czym już można...
Polski Czubureszek, także bohater opowiadań autorstwa Eduarda Uspieńskiego. Jest to także bohater cyklu radzieckich animowanych filmów lalkowych w reżyserii Romana Kaczanowa.
No jest on bardzo popularny też w Polsce. Myślę, że może nie nasze dzieciństwo, ale dzieciństwo naszych rodziców to jak najbardziej Kiwaczek. Tak. No ale nasze dzieciństwo to jest wilk i zając, prawda?
Tak, tak. Wilka i zająca ja osobiście darzę ogromną sympatią. Rosyjskie tłumaczenie tej bajki to jest nu pogadzi, czyli to są słowa wilka wypowiadane zawsze pod koniec bajki. W tłumaczeniu polskim to jest, no zając, poczekaj, ja ci jeszcze pokażę. I opowiada o przygodach wilka, który próbuje dopaść sympatycznego zająca i ganiając się przeżywają mnóstwo zawadnych przygód, z których zawsze zając wychodzi cało.
No tak można powiedzieć trochę Tom i Jerry, prawda?
Tak, tak.
No właśnie, tylko...
Prawne skojarzenie.
Tylko właśnie w wersji radzieckiej. No i czytałam i zresztą zobaczyłam taki odcinek Wilka i Zająca, w którym jest piosenka wykorzystana Ały Pugaciowej Milion Ałych Roz. Mhm. I właśnie teraz przejdziemy sobie tak płynnie z tego filmu radzieckiego i nie tylko radzieckiego do piosenek, ale tym razem już rosyjskich, dlatego że właśnie Polacy, jak myślą muzyka rosyjska, no to przede wszystkim Białe Rozy, właśnie Ała Pugaciowa i być może jeszcze jakieś tam kilka zespołów się znajdzie, ale to chyba nie jest do końca prawda, bo są, jak Kuba nam tutaj za chwilę pewnie powie, jest bardzo dużo różnych ciekawych zespołów.
Tak, właśnie tu największym problemem moim zdaniem jest to, że Polska postrzega rosyjską muzykę tylko jako muzykę disco polo albo jakiejś niskiej klasy, a istnieje bardzo wiele zespołów ciekawych z naprawdę różnych gatunków muzyki, od muzyki klasycznej, jak na przykład Vitas, przez reggae, rocka, hard rocka, po naprawdę ciężkie odmiany metalu. I właśnie często te zespoły pokazują bardzo wysoki poziom, zarówno techniczny, jak i artystyczny. Na przykład Piatnica, zespół właściwie ukraiński, no ale śpiewają po rosyjsku, więc jest to zespół rosyjskojęzyczny. To jest duet Andrzej Zaporożec i Sergiej Babkin, którego polecam twórczość solowo, bo jest to jeden z moich ulubionych rosyjskojęzycznych muzyków. Drugim takim zespołem, który bardzo lubię, jest Animal Jazz. To odkryłem go niedawno, jakoś po rozpoczęciu studiów, jak zacząłem rozumieć, przeglądając rosyjskiego YouTube'a, co tam jest napisane w ogóle. I o czym śpiewają. Jak zacząłem rozumieć, więc zacząłem się interesować tą muzyką i dzięki temu odkryłem naprawdę bardzo wiele ciekawych zespołów.
No rosyjski internet w ogóle jest...
Tak, jest niesamowicie bogaty. Podobno język rosyjski jest drugim językiem internetu, zaraz po angielskim. Więc no, nie ma możliwości, żeby nie odkrywać czegoś ciekawego. No, po prostu przeglądając YouTube można odkryć kilka ciekawych zespołów w tygodniu. Ja tak często robię, właśnie siedząc po prostu od linku do linku. Jedna piosenka się kończy, klikam losową, proponowaną i naprawdę często można się nadziać również na jakieś zespoły niższej klasy, ale...
Wiele tu jest perełki.
Tak, perełki się znajduje dosyć często.
No też tak niszowe według mnie niektóre są zespoły, przynajmniej tutaj, no bo jednak nie wszyscy o tym wiedzą.
Znaczy tak, ja właśnie starałem się wybrać takie zespoły, bo każdy Polak zna Lubę, zna właśnie Białe Rozy i tego typu utwory i naprawdę takie no, szlagiery rosyjskiej muzyki. No ja chciałem pokazać, że jest bogatsza niż tylko te kilka zespołów. Gatunkowo również i wykonawców jest bardzo dużo. Od naprawdę muzyki elektronicznej przez jakieś gitarowe, ciężkie brzmienia po naprawdę mieszane folkowo-gitarowe utwory i całe zespoły. Więc to jest naprawdę rzecz, z którą warto się poznać po prostu.
I warto poznać, chciałam powiedzieć poznakomice, czyli znowu po rosyjsku. No dzisiaj trochę może ten rosyjski nam tutaj wchodzić. W każdym razie warto odkrywać uroki rosyjskiego internetu i rosyjskiej muzyki. A my za chwilę porozmawiamy sobie o innych stereotypach, które postaramy się obalić.
Cześć, ze strony Paweł zespołu Koci, słuchacie Radia Mors.
Obalamy dzisiaj stereotypy dotyczące polsko-rosyjskich stosunków i taki jeden student z Wrocławia postanowił pojechać sobie na Kołymę i zrobić z tego, nie wiem, reportaż. Postanowił po prostu sfilmować swoją podróż, a potem wrzucić to na YouTube.
Na samym początku chciałabym wspomnieć parę słów o samym autorze, o Michale Palaterze, który jest już absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Z wykształcenia jest historykiem. Nie była to jego pierwsza podróż, ponieważ ogólnie podróżowaniem zajmuje się już od 6 lat, a Rosją interesuje się od 2 lat. Wcześniej podróżował z ojcem, Na przykład w wywiadzie, który chciałabym Państwu bardzo polecić, znajdziecie go Państwo na portalu YouTube. Jest to wywiad z telewizją internetową Nam Zależy. Tam wspomina o wielu podróżach, między innymi o zwiedzaniu rysów.
No a teraz się wybrał, w zeszłym roku. Jak dobrze wydaje mi się, ponieważ już kilka odcinków z tej podróży jest na YouTubie. Bodajże teraz skończył na tym, że był w Omsku.
Tak, on wyruszył z Wrocławia 8 lipca. Było to w dzień obrony jego dyplomu. Jest to całkowicie samotna podróż. Te materiały, które nagrywa i zdjęcia, które robi, przesyła do Polski za pośrednictwem internetu, jeżeli ma taką okazję oczywiście. Trasa całej podróży wynosi 27 tysięcy kilometrów, a budżet przeznaczony na całość podróży to około 2000 rubli. Czas planowany to 3 miesiące. No nie będę jeszcze Państwu zdradzać, czy ta podróż zakończyła się sukcesem, czy nie, ponieważ sama jeszcze nie wiem.
Zachęcamy do tego, żeby po prostu śledzić sobie to na YouTubie. A teraz mam pytanie do Was wszystkich. Wyobrażacie sobie, że tak z dnia na dzień rzucacie studia i mówicie, dobra, mam 2000 rubli w kieszeni, jadę sobie na Kołymę autostopem.
Nie, no zupełnie niesamowite to jest. Wymaga nie lada odwagi, bo takiego charakteru też.
No ale szczerze mówiąc, to będzie miał co wspominać do końca życia, bo taka podróż, on z tego co wiem, planowo, znaczy już zrobił, ale ta podróż miała mieć 27 tysięcy kilometrów. No więc to jest kawał
samotnej
drogi.
Samotnej podróży i jeszcze autostopem.
Tak, autostopem, więc sam kilka razy podróżowałem autostopem, więc wiem na jakich naprawdę od dziwnych ludzi można trafić, zarówno na bardzo sympatycznych, jak i dosyć przerażających. Więc no tu dla tego chłopaka bardzo duży szacunek z tego względu, że się odważył samemu właśnie, bo zazwyczaj jak się podróżuje autostopem, to się to robi chociażby w parze z kimś, żeby było bezpieczniej. Więc tu naprawdę podziwiam go z tego względu.
A jeśli chodzi o ciebie, Iza, to mam do ciebie pytanie jeszcze odnośnie tego, w ogóle dlaczego zainteresowałaś się akurat tym podróżnikiem? Co było takiego, co cię tam ujęło?
Ujęła mnie przede wszystkim, tak jak wspomniał tu kolega, jego odwaga. To samo pytanie zadał mu dziennikarz, który robił z nim wspomniany przeze mnie wcześniej wywiad. I Michał stwierdził, że chciał sam sprawdzić, jak ta rzeczywistość tak naprawdę w Rosji wygląda. On już posiada wiedzę historyczną, ale teraz chciałby do tego podejść zupełnie z innej strony. On chce się pobawić w antropologa, zrozumieć, jak Rosja funkcjonuje, dlaczego tam ludzie myślą tak, a nie inaczej.
No właśnie, bo to jest też tak, że on tak naprawdę przełamuje te wszystkie stereotypy, bo pokazuje zupełnie innych ludzi niż takich, którzy, nie wiem, możemy zobaczyć takich ludzi w telewizji albo takich, jakie kierują nam media. Jeszcze tutaj kwestia polityki i tak dalej. Zresztą on chyba w którymś z odcinków wspominał, że zupełnie inaczej wygląda ta rzeczywistość, którą tam on spotkał i zastał, a inaczej to, co pokazują media. Ale z drugiej strony też pokazywał to myślenie polskie o Rosji, kiedy on pojechał i wszyscy mówili, że jest tam, to był lipiec, tak? Lipiec, więc on powiedział, że wszyscy mu mówili, że tam jak jedzie na Ural i za Ural, no to będzie tam zima i musi brać bardzo dużo ciepłych rzeczy, po czym okazało się, że tam jest 40 stopni ciepła około.
Tak, chciałabym jeszcze dodać, że wszystko, co zabrał ze sobą, to 12-kilogramowy plecak, więc on kąpi się w rzekach, śpi w lesie, a je tylko to, co podarują mu mieszkańcy. Tutaj był bardzo pozytywnie zaskoczony, ponieważ Rosjanie potrafią zaprosić do domu całkowicie obcego człowieka, pomóc mu, a wręcz tłumaczyć mu wiele rzeczy, ponieważ on na przykład jadąc autostopem z Rosjaninem potrafi zapytać go o kwestie, które są dosyć trudne dla obu stron. A ten człowiek stara się nie dość, że wytłumaczyć mu ze swojego punktu widzenia, to jeszcze no jest ciekawy opinii Polaka i również próbuje ją zrozumieć, bo Tak właściwie to media kreują taką dosyć zero-jedynkową rzeczywistość rosyjską, pełną kontrastów: Rosja bogata, Rosja biedna. Ale tutaj sam Michał zwraca uwagę na to, że Rosjanie są narodem bardzo zjednoczonym i tego możemy się od Rosjan uczyć.
No właśnie, więc taki bardzo pozytywny przekaz płynie i myślę, że nie należy się bać samotnych podróży, chociaż ja bym się bała, bo na przykład wszyscy autostopowicze, jak mówią, że gdzieś tam sobie autostopem jechali, to właśnie radzą, żeby jechać z kimś jeszcze, a tutaj jak już było mówione, ten podróżnik jeździ sam i przeżył, więc da się. Da się, myślę, też zrozumieć Rosję, chociaż Rosja zaskakuje. No ale ta gościnność, to, że można porozmawiać ze wszystkimi i właśnie to, że każdy cię tam podwiezie, jeżeli ładnie się do niego uśmiechnie człowiek, to świadczy o tym, że jednak nie należy do końca wierzyć w to, co nam próbują wykreować media i to, co mówią politycy.
Стиляги, привет, мы хиляем по броду, оставляя унылых жлобов позади. От меня вы узнали про джаз и свободу. Стильный галстук я вам повязал на груди. О, моя маленькая бейба, побудь со мной. О, моя маленькая бейба, я твой плейбой. О, моя маленькая бейба, не покидай меня. О, моя маленькая бейба, ласточка моя. Стиляги за мной сквозь запретные двери. Если нас заметут, я проблему решу. Если негде с чувихой вам чувства проверить, я от хаты ключи для друзей одолжу. О, моя маленькая бейба, побудь со мной. О, моя маленькая бейба, я твой плейбой. О, моя маленькая бейба, не покидай меня. О, моя маленькая бейба, ласточка моя. Стиляги вперед, пусть звучит чатануга. Пусть поет саксофон и гремит рок-н-ролл. Будь смелее, чувак, улыбайся, подруга. Мы сегодня прорвемся в разной коктейль-хор. О, моя маленькая бейба, побудь со мной. О, моя маленькая бейба, я твой плейбой. О, моя маленькая бейба, не покидай меня. О, моя маленькая бейба, ласточка моя.
А были с нами Куба Вильчек, Изабелла Куц и Доминика Михалак. już się z nami pożegnali, ponieważ tak szybko wybiegli, że nawet nie zdążyłam im tutaj podziękować, więc teraz im dziękuję. A są z nami teraz w studiu
Tatiana Sienicyna,
Marta Michta,
Karol Krzajewski.
Nim jeszcze porozmawiam z wami, to dostaliśmy informację na Facebooku od Kasi i Kasia pisze, że rynek muzyczny w Rosji jest niesamowicie rozwinięty. Słuchając rosyjskich stacji nie słyszę niczego zagranicznego. Oni są samowystarczalni. Stojąc twarzami zwróconymi na zachód i wypatrując gdzieś na horyzoncie nowinek zza wielkiej wody, zupełnie nie zauważamy, co się dzieje za naszymi plecami. Prosty fakt, w Moskwie odbywa się corocznie więcej koncertów, w tym koncertów największych światowych gwiazd, niż w całej Polsce. Więc to świadczy o tym, że jednak warto faktycznie sobie zobaczyć i to, co nasi sąsiedzi produkują, jaką muzykę teraz tworzą. Natomiast my sobie porozmawiamy o studiach, ponieważ wszyscy jesteśmy studentami filologii rosyjskiej. I właśnie pytanie najpierw do Marty i Karola. Jak to z tymi studiami było? Ponieważ uczycie się od początku tutaj na studiach rosyjskiego. Skąd w ogóle pomysł na studiowanie? Marta.
Tak, to prawda, że zaczęłam się uczyć języka rosyjskiego dopiero tutaj na studiach. To niecałe 2 lata. U mnie zaczęło się to dość tak niespodziewanie, bo kiedy byłam jeszcze małą dziewczynką, w zasadzie około 10-letnią, mój tata zabrał nas na występ chóru Aleksandrowa. I na tym występie po raz pierwszy zobaczyłam tak niesamowity występ. Wszystkim, którzy nie widzieli go na żywo, serdecznie polecam wybrać się na taki koncert. Jest to niesamowite wydarzenie, ponieważ to nie jest tylko piękny męski śpiew, ale również ta cała oprawa artystyczna jest niesamowita. I po tym koncercie zaczęłam się interesować Rosją i tą kulturą. I myślę, że to był taki bodziec do tego, żeby dalej dążyć do tego zainteresowania.
A ty, Karol, jak to się u ciebie zaczęło?
W moim przypadku to był po prostu impuls. Nie wiem, postanowiłem, że pójdę na takie studia. Chciałem studiować filologię przede wszystkim, bo czułem, że te studia mogę skończyć. I to może inaczej, bo miałem w gimnazjum rosyjskim, więc trochę to było oszukane, że jednak zaczynam od podstaw. Lecz w gimnazjum nie lubiłem rosyjskiego, byłem strasznie do niego anty.
Ale to wiesz, tak samo jak ja. Też przez długie, długie lata nie chciałam w ogóle nic mieć z rosyjskim wspólnego, ale potem nagle coś się odmieniło i poszłam na filologię rosyjską. A jak reagowali wasi znajomi, kiedy usłyszeli od was, że to będzie filologia rosyjska? Kuba.
Karol.
Karol, przepraszam, właśnie jestem pod wrażeniem.
Okay. Nie gniewam się.
Karol, oczywiście, że Karol, tak.
To zależy. Rodzina zazwyczaj mówiła, że to jest świetny wybór, że Rosja się rozwija i mamy dużą wymianę handlową z Rosją, że same profity z tego mogą wyjść. Znajomi to wiadomo, a rosyjski, co ty tam będziesz robił, zamierzasz wyjechać, czy masz jakieś pomysły z tym? No i mniej więcej tak to.
A ty, Marta?
U mnie było to podobnie jak z Karolem. Moja cała rodzina dopingowała mnie w tym, żeby zgłębiać tę naukę rosyjskiego. Natomiast znajomi to jest po prostu temat rzeka. Niestety większość znajomych przyjaciół reagowała w sposób bardzo zadziwiający. Wszyscy pytali, dlaczego, po co, czy przypadkiem nie zwariowałam nawet. I zasadnicze pytanie, czy ja w ogóle kiedykolwiek uczyłam się rosyjskiego. I wszystkim odpowiadałam, że nie robiłam tego. Ale teraz po 2 latach nauki jestem pewna, że dogadałabym się z rodowitym Rosjaninem. Nawet już miałam takie okazje podczas pracy. Dlatego wszystkim, którzy chcą uczyć się języka, polecam studia filologiczne. To są ciężkie studia, ale bardzo owocne.
No właśnie, i tutaj mówiliśmy o tym, że to jest nauka od podstaw języka rosyjskiego na studiach. A jak wyglądają studia osób, które przyjechały do Polski i nie uczyły się tego polskiego wcześniej, albo uczyły się, ale bardzo krótko? O tym rozmawiałam z Dariną Marowskową, która studiuje tutaj na Uniwersytecie Gdańskim geografię. Studiujesz w Polsce. Dlaczego?
Bo wpadłam na taki pomysł, nie wiem, przypadkiem. Rodzice powiedzieli, Darina, czy chcesz może studiować gdzieś w Europie? I ja zastanawiałam nad tym i pomyślałam, no czemu nie? Czemu nie? Polska to jest blisko od mojego domu, to jest już Europa, Unia Europejska i teraz ja tutaj jestem.
Uczyłaś się już wcześniej polskiego, czy nie?
Wpadłam na pomysł studiowania za granicą za rok do podejmowania tych studiów i poszłam na kursy językowe w Kaliningradzie u nas do Centrum Kultury Polskiej. Także uczyłam się języka w Polsce, w Warszawie i w Olsztynie.
Jak wyglądały twoje studia, kiedy tutaj przyjechałaś?
Na początku ja bardzo się straszyłam, jak ludzie, jak moje kolegi będą mnie traktowali. Myślałam, że będą, nie wiem, rzucać do mnie pomidory i mówić, że przyjechała tu Rosjanka, co to w ogóle jest, idź do domu. Ale całkiem fajnie, wspaniałe ludzie, bardzo adekwatni. Oni nie myślą o mnie jak o Rosjankę, a jak o swojej koleżance i to mnie bardzo przyjemność robi, bo oni mnie nie wyróżniają. Ja jestem z nimi, ja jestem częścią ich życia. Pierwsze moje dni wyglądały jak szok. Naprawdę. Ja miałam trochę inny poziom językowy niż studia wymagali i bardzo się straszyłam przed pierwszą sesją, przed pierwszymi wykładami, ale nie tylko koledzy, a jeśli wykładowcy były bardzo adekwatni i zawsze byli na tak i pomagali mnie, jeżeli ja czegoś nie rozumiałam.
Co było najtrudniejsze w nauce języka polskiego?
Pomagało mi to, że jestem Rosjanką i mam podobne gramatyki. Najbardziej trudne były końcówki słów i to, jak słowo się zmienia w różnych sytuacjach, na przykład Polska w Polsce i to było ciężko nauczyć. Ale teraz tutaj w środowisku językowym tak trochę mało pomału. Ja uczę się tego i już czasami nie myślę, jak coś mówię, jak coś się zmienia, co nie.
No właśnie, tutaj Darina nam opowiadała o swoich studiach. Tatiana, ty jesteś tak w podobnej sytuacji, czy może niekoniecznie?
Ja myślę, że nie jestem w takiej sytuacji jak Darina, ponieważ ja miałam już wyższy poziom języka polskiego i było mi nieco łatwiej. Ale też musiałam się przyzwyczaić do tego, żeby rozmawiać z Polakami, bo w Rosji to było łatwe. Jak przychodziłam, też chodziłam do tego centrum języka polskiego i bardzo łatwo w ogóle szło mi to uczenie języka polskiego wśród Rosjan. I jak przyjechałam do Polski, to trochę byłam w szoku od tego, że jednak nie jestem aż taka dobra w języku polskim, byłam trochę zaskoczona. I musiałam też się uczyć i po dzień dzisiejszy się uczę, ale było mi trochę łatwiej.
A jak Polacy reagowali, kiedy tutaj przyjechałaś? Jak tutaj zaczęłaś studiować?
W ogóle to było bardzo tak ciekawe, bo wszyscy chcieli mnie poznać, chcieli ze mną porozmawiać, ale ja tak trochę nie bardzo, bo widziałam, że jest mi ciężko tak po prostu z kimś rozmawiać, nie wiem, na przerwie też i tak dalej, ale właśnie byłam zaskoczona tym, że nie było to tak, że nikt się nie interesował mną w ogóle. Było to takie, było zainteresowanie ze strony Polaków.
A jesteś zadowolona teraz?
Tak, tak, jestem bardzo zadowolona i z życia w Polsce, i z tych studiów nie żałuję, że tu przyjechałam. Wszystko mi się podoba.
No właśnie, przy okazji pozdrawiamy wszystkich studentów filologii rosyjskiej z drugiego roku, a byli z nami dzisiaj w studiu
Tatiana Sinicyna,
Marta Michta,
Piotr Szajewski.
Popadzi w mnie, zarokowadzi mnie, от тебя никуда не убегу, я уже не могу. Подними меня, сердцем обними меня, времени нет, время не то, как на забор. Почему мы высоко, как скала, ты откуда ты искала, звала, ласкала, ласковая тоска. Догони меня, светом замани меня, летом вокруг из твоих рук. Это тебе, ва-да-ра-ра-та. 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 Это тебе, это тебе. Меня,
надо быть, будь старанней, будь во мне. Победи меня, не меняя имени, залпом до дна, выпей меня, ты моя. Выпей тебя я. Не надо, не надо, не надо нам и повода. Так легко тогда, мы далеко. О-о-о. Ты прости меня, ночью угости меня, падай в меня, я ловлю просто я тебя. Это тебе,
ва-да-ра-ра-та.
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 Это тебе, это тебе.
Rozmawialiśmy sobie tutaj o tym, że przyjeżdżają do nas Rosjanie do Polski na studia, ale Uniwersytet Gdański proponuje też wymiany i wyjazdy do Kaliningradu, na przykład na tamtejszy uniwersytet. I z tej szansy i z tej możliwości skorzystały nasze dziewczyny, które są tutaj w studiu.
Magda Golnau,
Zuzanna Łachańska,
Ola Królikowska,
Dagmara Bartnikowska.
Jak się w Kaliningradzie wam podobało, jeśli chodzi o ten wyjazd?
Znaczy, na początku na pewno warto zaznaczyć, że tego typu wyjazdy są bardzo ważne dla osób, które uczą się języka obcego, bo można zweryfikować swoje umiejętności. No i w naszym przypadku okazało się, że umiemy powiedzieć więcej niż nam się wydawało. Wyjazd bardzo nam się podobał. Byliśmy zdani tylko na siebie, nie było z nami żadnego opiekuna, który by nas poprowadził za rękę, mówił co i jak, gdzie mamy iść, do kogo się zgłosić. No i na początku załatwialiśmy najprostsze rzeczy typu zakupy, czy też poruszanie się po mieście, ale też przyszedł moment, kiedy musieliśmy zająć się trudniejszymi sprawami, typu musieliśmy zdobyć loginy i hasła do Wi-Fi. Sprawa nie była taka prosta, jakby się mogło wydawać. Musieliśmy pojechać na drugi koniec miasta do Biura Spraw Międzynarodowych na Bałtyckim Uniwersytecie. No i na szczęście nam się wszystko udało.
Co was zaskoczyło, jak tam przyjechałyście?
Co nas zaskoczyło? Może to, bo jechałyśmy z obawami, tak? Nie wiedzieliśmy, jak nas potraktują. No wiadomo, Polki, sytuacja polsko-rosyjska obecna, ale byłyśmy mile zaskoczone, bo wszyscy Rosjanie byli bardzo przyjaźni, chcieli nam pomóc, lubili z nami rozmawiać, chwalili nasz język rosyjski, zawsze mówili, że dobrze nam idzie i tak podtrzymywali nas na duchu i utwierdzali w tym, że to, co robimy, czego się uczymy, jest dobre i możemy to wykorzystać w naszym życiu.
A jak reagowali, kiedy właśnie mówiłyście, że jesteście z Polski, jeśli chodzi o chociażby język polski? Ola na przykład, co nam powie na ten temat? Jeśli chodzi o właśnie stosunek Polski, czyli Rosjan do Polaków.
Na pewno ten stosunek zależy od człowieka, nie tyle od narodowości, co właśnie od konkretnej osoby. Niektórzy reagowali ze zdziwieniem. Pani celniczka, z którą spotkaliśmy się podczas przekraczania granicy, zdziwiła się, dlaczego jedziemy do Rosji i zapytała nas nawet, czy się nie boimy. Ona na naszym miejscu by tam nie jechała. Tak więc to tylko pogłębiło nasze obawy. Ale później było inaczej. Większość ludzi chwaliła stopień zaawansowania naszego języka, choć podkreślali, że wiedzą, że nie jesteśmy rodowitymi Rosjanami, że i też niektórzy podejrzewali, że jesteśmy z Polski, co potwierdzaliśmy. Chyba tylko kilka razy niektórzy mieli do nas pretensje, chodziło o politykę, ale nie przejmowaliśmy się tym zbytnio.
Próbowali rozmawiać z wami po polsku?
Ogólnie tak na mieście może raczej nie. My próbowaliśmy po rosyjsku, ale spotkaliśmy się z grupą Rosjan, którzy studiują tam filologię polską. I oni tak, oni próbowali z nami rozmawiać, ale była bariera i oni też byli na drugim roku, tak jak my. No ale mimo wszystko, może teraz trochę nieskromnie powiem, ale wydaje mi się, że nasz poziom języka był lepszy niż ich. Jakoś tak, chyba lepiej nam szło.
Tak, oni po prostu mieli wolniejszy tok nauczania i jak my już byliśmy dawno
już po tym temacie, to oni dopiero zaczynali wchodzić w to, z czego się
uczyliśmy. Nas rzucono na głęboką wodę, a oni po prostu powoli przerabiali materiał i to było bardzo fajne, że mogliśmy uczyć się od siebie. Oni mówili do nas po polsku, a przynajmniej się starali. My mówiliśmy do nich po rosyjsku, a koniec końców poszliśmy rozmawiać tylko po rosyjsku. Przyszliśmy tylko na ten język.
Tak, ale byliśmy na jasełkach, które właśnie były prowadzone w języku polskim i oni się wypowiadali po polsku, śpiewali polskie kolędy, co było naprawdę ciekawym doświadczeniem.
A jeśli chodzi o takie sytuacje, które was najbardziej zaskoczyły, takiego, którego, nie wiem, w przeciągu tych kilkunastu dni, bo to było 11 dni wyjazdu, to po prostu nie spodziewałybyście się tego. Była taka sytuacja?
Wiesz co, może to, że my jesteśmy jednak przyzwyczajone, że jeżeli, nie wiem, chcemy jechać gdzieś tramwajem, to przystanki są i są oznaczone, jest rozkład i tak dalej. W Rosji, znaczy przynajmniej w Kaliningradzie, tego nie ma. Po prostu przystanki zazwyczaj są tam, gdzie stoi jakaś gromadka ludzi. Rozkładów nie ma, bo tramwaje i tak by nie chodziły zgodnie z rozkładami, to nam wszyscy mówili. I właśnie jest to, że torowisko idzie też po asfalcie, więc któregoś dnia jechaliśmy na uniwersytet i pani motornicza się zatrzymała, kazała nam wysiąść, przepchać samochód, który zablokował torowisko, żeby tramwaj mógł jechać dalej.
Tak. No właśnie, czyli to takie są realia rosyjskie, ale myślę, że dużo się można było nauczyć podczas tego wyjazdu i nie żałujecie tego, że tam pojechałyście?
Absolutnie nie żałujemy tego. To była, myślę, jedna z lepszych decyzji, jakie podjęłyśmy na tych studiach.
No i myślę, że tym miłym akcentem będziemy się żegnać. Były z nami w studiu
Magda Golnau,
Zuzanna Łachańska,
Ola Królikowska
i Dagmara Bartnikowska.
A prowadziła Joanna Łaszcz. Do usłyszenia.
Я все еще здесь, в центре зала.